Фабрика репортажу.
Małgorzata Żerwa, dobry wieczór. Jesienią w Gdańsku i Sopocie odbył się 5. Festiwal Tęczowych Rodzin, zorganizowany przez Trójmiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado oraz kampanię przeciw homofobii i świetlice krytyki politycznej. Tęczowe rodziny to rodziny tworzone przez osoby nieheteroseksualne i transpłciowe. Szacunkowe dane mówią, że około 50 tysięcy dzieci w Polsce jest wychowywanych przez dwie mamy lub dwóch ojców. Rodziny te przeważnie żyją w ukryciu. Inaczej niż na przykład w tradycyjnie katolickiej Hiszpanii. Ania i Leszek byli w Katalonii na zjeździe tęczowych rodzin. Opowiedzą, jak jest w krajach o większej tolerancji niż w Polsce. Posłuchajmy mojego reportażu Bajka o rodzinie.
O kim to może być ta bajka?
Oczarowanie.
Oczarowanie. Trochę będzie, tak. Ta bajka będzie o rodzinie. Po prostu o rodzinie. O czterech osobach. Ile to jest cztery? Pokażcie na paluszkach.
Cztery, tak. Super.
Naprawdę udana impreza.
No.
Gratulacje.
Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, to, że tyle osób przyszło. Wielka radość. I tyle dzieci. Naprawdę to pokazuje, że idzie ku lepszemu.
Zaczynamy. Gdy rodzina kota wprowadziła się do kamienicy z ogrodem przy ulicy Kwietnej w Gdańsku Oliwie, wśród mieszkańców zapanowały rozmaite domysły. Rozwijane były potem w okolicznym sklepiku. Zapamiętaj, słodziutka, moje słowa, mówiła pani Jadzia do pani Zosi, gdy stały na progu sklepu pani Zosia z kalafiorem w siatce, a pani Jadzia z koszyczkiem malin, że one mają tam jakiś sekret.
Form posiadania dzieci jest naprawdę bardzo dużo i co rodzina to zupełnie inna historia.
Mówienie, że tata nie jest predestynowany do tego, żeby się opiekować dzieckiem, no wystarczy zobaczyć Hiszpanów, którzy zaadoptowali dziewczynkę i chłopca, chłopiec z zespołem Downa. Wspaniała rodzina, tak radosna i te dzieci takie radosne.
Ci, którzy nas zaprosili, to było dwójka dzieci adoptowanych. Dziecko z Ukrainy było chyba. Drugi chłopiec był z Azji gdzieś, chyba z Chin. Były zajęcia od najmłodszych do najstarszych, więc były już tam też dzieci, które były właściwie nastolatkami. Mam nadzieję, że w Polsce kiedyś też będziemy mogli tutaj nad morzem zorganizować taką imprezę dużą o wymiarze europejskim. Małżeństwa, które zostały wprowadzone w 2005 roku w Hiszpanii, zmieniły postrzeganie takich przeciętnych Hiszpanów. Gej, lesbijki stali się taką jeszcze większą, bardziej zintegrowaną częścią społeczeństwa hiszpańskiego.
Tak. A ostatnie wyniki badań pokazują, że zmiana społeczna w Polsce też się dokonuje i ona idzie w tym kierunku.
Ale jakiś sekret mogła mieć taka miła rodzina, składająca się z Piotrka, lat 8, Natalki, lat 11, poważnej Hani, która w niebieskim mundurku wychodziła rano do pracy, oraz Iwony, zwanej Iwo, i kotka Migdała, który liczył sobie tyle miesięcy, ile Piotrek miał lat.
Tak.
Oby to był sekret, a nie kłopot.
A mówiła koleżanka, miała dużo.
Tak, dużo miała lat?
Tak.
Mhm. Okej.
Okay. Ale ma cztery.
A zna pan w Polsce rodziny, gdzie jest dwóch tatusiów?
Wiem o tatach gejach, którzy mają dzieci, ale z poprzedniego jeszcze związku. Mateusz nie jest z mojego poprzedniego życia, tylko tego i to jedno życie mam.
My się cieszymy tylko, bo doświadczamy tego, że nasi przyjaciele także z kościoła katolickiego, oni tutaj dzisiaj są. Jest cała wspólnota Wiara i Światło. To są osoby głęboko wierzące, też przyszli z dziećmi. To jest miejsce, w którym rzeczywiście świat tęczowy styka się ze światem, no właśnie, jakim światem?
Kwestia kościoła jest tutaj
Dla mnie jest to kwestia jakby instytucji, która ma swoje jakieś tam zasady, w których postępuje. No, dla mnie jako osoby wierzącej, jako osoby należącej do wspólnoty Wiara i Światło, dla mnie jest ważny człowiek sam w sobie. Nie powiem pani, że wszyscy w 100% są otwarci na osoby homoseksualne. Z naszej grupy są to ludzie, którzy pamiętają Anię, jest po prostu wartościowym człowiekiem i za to ją lubią i cenią i szanują. Jestem całym sercem z Anią i z Martą. Moi rodzice, im by nawet to nie przyszło na przykład do głowy, że takie rodziny będą oficjalnie organizować imprezy i, prawda, i będą się jakby z tym afiszować. Mogłoby to ich bardzo jakoś, nie wiem, zaniepokoić. Moje dzieci, mam nadzieję, że będą już takim pokoleniem, które będą traktowały to jako normę i standard i nie będą się temu w żaden sposób dziwić. Myślę sobie, że już moje wnuki na pewno. Ja mam taką głęboką nadzieję, że kiedyś będziemy mijać rodziny tak jak Ani na ulicy i nikt się nie będzie oglądał z oburzeniem, że jak to, tak? Taka niekonwencjonalna rodzina, dwie mamy lub dwóch tatów, dwóch tatusiów idzie. Więc no, ale to jest długa, długa praca i dużo cierpliwości pewnie trzeba do tej zmiany myślenia pokoleniowego. Nie? To jest podobna praca, jak wrócę do wspólnoty, tak jak do osób niepełnosprawnych. Kiedyś osoby niepełnosprawne były chowane w domach, ale to trwało też wiele, wiele lat. Rodzice są we wspólnocie po 20 lat i mówią, że dopiero jakby teraz ta niepełnosprawność ich dziecka już nie jest taką, nie szokuje tak na ulicy, tak jak kiedyś szokowała. Tak jak Marta z Anią i z Leszkiem, tak. Mają synka Mateusza i są szczęśliwą rodziną. Ważne, żeby nie były one w jakiś sposób no, krzywdzone, ani dzieci, ani te rodziny, a żeby społeczeństwo dało im przestrzeń do normalnego funkcjonowania i do bycia po prostu no, rodzinami.
Oby to był sekret, a nie kłopot, zauważyła pani Zosia. Miała na myśli to, że Iwo nie wstaje rano. Widać ją za to, jak wychodzi na zakupy i na spacer do parku. Natomiast co do tego, że w rodzinie widocznie nie było taty, to o tym ani pani Jadzia, ani pani Zosia szczególnie się nie przejęły. Może tata pracuje na platformie na Morzu Północnym, a może jeździ ciężarówką w Hiszpanii, albo podaje kawę w Londynie. Tyle jest rozlicznych możliwości. Z tych domysłów pani Jadzi i pani Zosi kot by się uśmiał. A dokładnie i w szczególności kot Migdał, który tak naprawdę był kotką Migdałką. Ale kiedy późną jesienią wypatrzył go Piotrek, a poparła Natalka, to właściwie było jeszcze za wcześnie, żeby ustalić, czy Migdał to kot, czy kotka.
Szukanie sztucznych podziałów, lesbijka, gej, osoba heteroseksualna, jest naprawdę niepotrzebne. Szukajmy tego, co nas łączy. Razem chodzimy do kościoła, razem się modlimy, razem chodzimy do pracy. To są moje koleżanki, koledzy tutaj też z pracy. Dzielenie świata na tych, którzy tak żyją, inaczej żyją, jest kompletnie niepotrzebne. Wszyscy mamy dzieci też. I te dzieci się stykają ze sobą. I rzeczywiście dzieci wychowane w kontakcie z tęczowymi rodzinami. Badania też pokazują, że to są dzieci bardziej otwarte na różnorodność, więc ja namawiam gorąco do tego, żeby dzieci stykały się z różnorodnością, ale nie tylko z rodzinami homoseksualnymi, z wszelaką różnorodnością, żeby poznać, nie wiem, rodzinę romską, czarnoskórą, więc tak będziemy też chciały wychowywać Mateusza. Nadia się urodziła 2 tygodnie po nim. Ale tylko dlatego, że on jest wcześniakiem. Natomiast Nadia jest córką mojego brata i też będą się razem wychowywały. Mateusz jest pierwszym wnukiem i to jest pierwsza wnuczka w rodzinie długo wyczekiwana. Tak naprawdę wszystkie nasze rodziny, i rodzina Leszka, i rodzina Marty, i moja rodzina długo oczekiwali wnuka. I tak naprawdę to jest tak długo wyczekiwane dziecko i przez nas też długo planowane i wyczekiwane, więc na nadmiar miłości nigdy nie będzie narzekał. Mateusz oczywiście w pewnym momencie zauważy, że są inne rodziny niż nasza i będzie mówiły, że to też trzeba zaakceptować, że są rodziny heteroseksualne, a nie taka jak nasza, czyli taka normalna dla niego. Leżałam długo w szpitalu przed urodzeniem Mateusza i tam dramatem dziewczyn było to, że one na przykład pochodziły z innej miejscowości i nie było tych babć, nie było tych dziadków, którzy wspierali. Rodzice się nie... O, też chcesz coś powiedzieć. My jesteśmy w bardzo szczęśliwej sytuacji, gdzie są cztery babcie, są dziadkowie, są pradziadkowie i wszyscy są bardzo zaangażowani w wychowanie pierwszego wnuka, więc zostawienie go z jedną babcią, drugą, trzecią czy czwartą nie stanowi żadnego problemu i my odczuwamy to wsparcie. I naprawdę nie wyobrażam sobie sytuacji, w której kobieta jest albo mężczyzna, wychowuje sam dziecko. To jest dramat, to jest prawdziwy dramat. My mamy wyjątkowe szczęście, że nas jest więcej do kochania.
Tymczasem dni nowych mieszkańców w kamienicy z ogrodem już niedługo po przeprowadzce zaczęły wyglądać bardzo zwyczajnie. Składały się na nie rozmowy o tym, co w szkole, obiad, odrabianie lekcji, spacer, kolacja i mycie zębów. No właśnie, dlatego myły zęby, żeby nie były brudaskami. Ale zaraz potem zaczynał się pewien sekret. I tu oczy pani Jadzi i pani Zosi otworzyłyby się bardzo szeroko, gdyby wiedziały, że sekret jest znacznie dziwniejszy niż najbardziej malarskie obrazy, które podsuwała im wyobraźnia.
Nasza rodzina składa się z dwóch mam i synka. I mieszkamy w Poznaniu, właściwie pod Poznaniem. Razem z partnerką wychowuję 8-miesięcznego syna.
Poczułam się szczęśliwa. Poczułam się potrzebna, poczułam w sobie taką dużą odpowiedzialność. Na myśl o nim ogarnę mi wzruszenie. Fajnie jest, po prostu.
Hugo właściwie nie ma ojca, ponieważ został poczęty drogą inseminacji od anonimowego dawcy mamy nasienia.
Aha, czyli z banku po prostu.
Z banku. Mhm. W Danii, właśnie w Kopenhadze to się odbyło. Zostałam zapłodniona. Technicznie to właściwie tak jak podczas stosunku, więc to nie jest in vitro, to po prostu była procedura i zupełnie płatna, chociaż stosunkowo niedroga, 1500 zł. Ostatnio dowiedziałyśmy się, że jest taka możliwość tutaj w Gdańsku i że to są porównywalne koszty. W każdym razie nie są to kwoty rzędu 3, 5, 7 tysięcy, jak niektórym to się wydawało. Jeżeli mówimy o inseminacji, bo przypuszczam, że in vitro będzie droższe. W dużej mierze ta decyzja wynikała z tego, że ja jestem młodsza. Moja partnerka w tym roku skończyła 40 lat i głównie z tego względu nie chciała być matką biologiczną. Powiedziała, że troszeczkę się boi. No wiadomo, w pewnym wieku wzrasta ryzyko chorób u noworodków czy chorób wrodzonych. Chciałyśmy tego uniknąć. To była główna decyzja. Chociaż ona zawsze chciała mieć dzieci, ale chyba lepiej czuje się z tym, że to nie ona rodzi. Nie jest to po prostu typem takim kobiety, która dobrze by się czuła w ciąży, dobrze czułaby się ze świadomością nadchodzącego porodu, bardzo boi się bólu na przykład. Także no, różne takie kwestie zadecydowały o tym. Ciąża była bardzo przyjemna. Bez żadnych problemów, z pełnym wsparciem bliższej, dalszej rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Mam same miłe wspomnienia praktycznie od początku do końca. Miałyśmy świetną panią doktor, która prowadziła naszą ciążę. Ona od początku wszystko wiedziała, przed zapłodnieniem, bardzo nas wspierała. Razem uczestniczyłyśmy także w porodzie. Hugo był tak mały, że wyskoczył ze mnie po prostu. I ten poród był naprawdę też niesamowitym przeżyciem. Dzięki temu, że mogłyśmy być tam razem. Nikt o nic nie pytał. W Polsce, w Poznaniu. To jest moja partnerka, czy to jest moja siostra. Jedna osoba może towarzyszyć kobiecie rodzącej i powiedziano nam, że ich to nie interesuje, kto to jest. Tyle nam los dał. Mały się urodził w momencie, kiedy ona mogła też tam być i przecinać pępowinę. To było naprawdę niesamowite. I oficjalnie nasz syn ma w dokumentach wpisane wymyślone imię ojca, no bo tak to się robi oficjalnie. Jeżeli dziecko nie ma ojca, który go oficjalnie uznaje, to wymyśla się imię ojca, a jako nazwisko wpisuje się nazwisko matki.
Pani partnerka nie ma praw do
żadnych
do tego dziecka.
Oficjalnie jestem samotną matką. To jest nasza największa obawa, bo pomimo tego, że mamy duże wsparcie, to gdyby coś mi się stało, nie wiem, czy komuś nagle nie odbije i że oni chcą teraz wychowywać małego, a mojej partnerce nie chcą dać żadnych możliwości praw widywania się z nim czy wychowywania go. I ja nie mam żadnej możliwości, żeby temu zapobiec w tym momencie. mogę napisać jakiś akt notarialny, ale on nie będzie miał żadnego znaczenia. Ja dobrze o tym wiem. I to jest straszne. To jest to, co najbardziej nas przeraża.
Otóż co wieczór Hania i Iwo zrzucały swoje dzienne ubrania. Hania niebieski bankowy mundurek, a Iwo kapelusz. I zakładały miękkie, futrzane szlafroki. Ale to był dopiero początek. Po chwili z ich sypialni wydobywały się dźwięki coraz bardziej i coraz bardziej przypominające miauczenia i piski. A za chwilę okno od sypialni otwierało się, a Hania i Iwo, całkowicie już przeistoczone w koty, zeskakiwały z parapetu do ogrodowej altanki.
Tak!
Kot Migdał od początku znał sekret Hani i Iwo, jak tylko odezwały się do niego w języku miał.
Szybko
nie mogę. Nasza rodzina wygląda. No my dwie i nasza czwórka dzieci. 8, 6, 5 i ten prawie 3-latek.
Dzieci są z naszych poprzednich związków. Mój trwał kilkanaście lat.
Mój też w sumie prawie 10 lat.
Także a wy jesteście ze sobą długo?
Od roku. Znalezienie wreszcie zrozumienia. Takiego dopełnienia.
Tak. Myślę, że mój mąż ma z tym problem, żeby zaakceptować pewną tą, no ale musi.
Z moim mężem jest jakoś łatwiej i zaakceptował to. Cieszy się, że mam w ogóle możliwość kontaktu z dzieckiem. Jakoś nie robi mi żadnych problemów. Więc myślę, że jestem tutaj w lepszej sytuacji.
Chodź, poczekaj tu przy Gosi. Poczekaj, mama przyniesie. Ja zaraz przyjdę.
Najmłodszy nazywa mnie po imieniu, a pozostałe dzieci ciocia.
A będzie taki moment, że będą mówić do obu mam, mamo?
Myślę, że nie. Mąż mojej partnerki myślę, że miałby jakieś opory. Więc raczej nie.
W sumie to jak siostry. To wszystkim się mówi, że to siostry, tak?
Sąsiedzi tak myślą.
No mówię, ale ponieważ to też jest związane. Super, to lećcie. Bardziej chodzi o to, że u mnie środowisko, tam gdzie mieszkamy, jest dużo właśnie ludzi, którzy są z mojej pracy. Mówię właśnie, też planujemy, żeby też zmienić w ogóle miejsce zamieszkania. Żeby... A co do sytuacji szkolnej, może bardziej w społeczeństwie dzieciaków, tak? Bo dzieciaki chodzą do szkoły. No to starsza córka tak mówi, że to kuzyn, tak? Natomiast one są za maluchy chyba bardzo, nie wiedzą. Znaczy wiedzą one, że mają mamę, że mają tatę, ale wiedzą też, że na przykład mama tam z ciocią się kochają, tak? Ale one nie mówią o tym w szkole jakoś. Nie mieliśmy jakichś sygnałów, że o Jezu, to coś u Państwa dzieje w domu.
Moja rodzina niby to jakoś akceptuje. Ale jakoś tak mają, nie wiem, moja mama wydaje mi się ciągle myśli sobie, że wnuka może coś złego tutaj spotkać, czy ciągle pyta, czy on na pewno jest szczęśliwy.
No pociesza się też u mojej mamy to, że ostatnio kupowała coś dla tego, to też brała coś dla Jasia, co ostatnio było mowa, że nawet nie chce słyszeć nic w ogóle, a jednak jak coś daje, to są 4 sztuki dane, więc mówię, wow, to jakiś postęp po prostu.
I dzieci zostały zaakceptowane przez nowych dziadków, więc...
Ale pocieszam się tym, że ponieważ mogę iść wcześniej na emeryturę, więc jak też powiedziała mojej partnerce, poczekaj, bądź cierpliwa. Pod koniec pracy, jak będę odchodziła, przede wszystkim powiem. I jaka jestem szczęśliwa w końcu.
A myślałyście o zawarciu związku partnerskiego za granicą, tak jak wiele lesbijek robi?
Ja zawsze o tym mówię, nie.
Ale to i tak nie będzie miało
więc
znaczenia
właśnie,
w Polsce.
Jest to honorowane, tak? Fajnie by było, żeby u nas w państwie polskim było coś takiego. No ale to chyba jeszcze długa droga. Bardzo długa nawet.
Jeśli chodzi o Migdał, to sekret Hani i Iwo był u niej bezpieczny. Piotrek i Natalka mieli jednak trudniejsze zadanie, bo oboje chodzili już do szkoły. Ileż to razy Natalka chciała opowiedzieć swojej najbliższej przyjaciółce, że jej mamy... Bo tak Natalka się zwracała do Hani i Iwo, co wieczór zmieniają się w koty. Ale nie była pewna, czy jej najbliższa przyjaciółka to zrozumie, więc wolała trzymać ten sekret dla siebie, przynajmniej na razie. Piotrek też nie wiedział, jak powiedzieć kolegom, że ma dwie mamy, które co wieczór zmieniają się w koty. A jak poradzić sobie z wypracowaniem pod tytułem Opisz niedzielę w domu, zadanym przez panią od polskiego? Trudno sobie wyobrazić, co by nastąpiło, gdyby się napisało Moje dwie mamy, Hania i Iwo, zmieniają się w koty. Zarówno Natalce, jak i Piotrkowi towarzyszyło przeczucie, że muszą chronić sekret Hani i Iwo. Podwójny sekret to, że mają dwie mamy i to, że ich mamy zmieniają się w koty. To była ich wspólna tajemnica. Aż raz pani od polskiego podyktowała w klasie Natalki zadanie. Napisz o tym, co sprawia, że ty, twoi rodzice i twoje rodzeństwo czujecie się silniejsi jako rodzina. Natalka poczuła, że całe jej życie, cała jej siła bierze się z sekretu jej mam, Hani i Iwo.
Sam fakt niejako w naszych głowach narodził się dawno, dawno temu. Tylko cały czas zastanawiałyśmy się, a co będzie jeśli, co będzie kiedy, a co my zrobimy, a jeżeli ona będzie miała do nas pretensje, a czy na pewno poradzimy sobie ze światem, z ludźmi, z homofobią, z uprzedzeniami, z jakąś być może agresją. I ta myśl dojrzewała w nas. Ale w pewnym momencie zdałyśmy sobie sprawę z tego, że wszystkich sytuacji nie przewidzimy.
I pamiętam słowa mojej siostry, która powiedziała: Monika, nie jesteś w stanie w przyszłość tak mocno wejść i przewidzieć reakcji ludzi, otoczenia swoich, jego. Więc te niepokoje cały czas w nas są. Natomiast z drugiej strony jesteśmy przekonane, że wychowując go w miłości, w takim bezpiecznym dla niego świecie i w poszanowaniu dla takich ważnych ludzkich wartości, no jesteśmy w stanie podołać temu wszystkiemu. Poza tym od momentu narodzenia Hugusia reakcje osób takich, które właściwie nie są dla mnie osobami bliskimi. Są to nasi sąsiedzi, pracownicy jakichś firm, z którymi współpracujemy. Od nich poczułam takie mocne wsparcie dla tego, że się pojawił dla nas jako rodziny.
Nie wiem, czy to jest kwestia dziecka, że ono po prostu się uśmiecha i wszystkim otwiera serca. Czy to jest kwestia tego, że jesteśmy zwykłe, normalne, przeciętne i mamy takie same problemy jak heteroseksualne rodziny, jak normalne, tradycyjne, powiedzmy.
Dokładnie. My byłyśmy... To się tak wszystko szybko działo. I zmiana otoczenia, i zmiana mieszkania, i pewne rzeczy, że tak powiem, dookoła. Natomiast właściwie wszędzie czujemy taką dobrą, pozytywną energię. Ja nie wiem, czy to wynika z tego, że my jesteśmy również takimi osobami, które chyba nie wzbudzają dużych kontrowersji. Małą łyżeczką przekonują ludzi dookoła siebie, że do pewnych rzeczy, sytuacji, przyzwyczajeń, czy można nabrać innej perspektywy, innego spojrzenia. Nasze bycie razem, tak myślę, taką mam nadzieję, nie przeszkadza ludziom obok. To, że się pojawił Hugo, to było chyba pewną konsekwencją zdarzeń, które są między nami. Że mamy siebie z Pauliną i że chcemy mieć teraz kogoś, dla kogo warto żyć.
Aczkolwiek oczywiście wciąż gdzieś tam z tyłu głowy milion pytań się kłębi i milion obaw. I co będzie, kiedy pewnego dnia nasz syn przyjdzie i będzie na nas zły, czy będzie miał do nas żal o to, że na przykład nie ma ojca. Co będzie później, tego nikt nie wie. Tak jak pokazują badania, rzeczywiście ta świadomość u ludzi się zmienia. Ale jak Hugo zostanie przyjęty w przedszkolu, a mieszkamy na wsi i przedszkole jest właściwie wiejskie, no tego nie wiemy. Co będzie w szkole, co będzie, kiedy dzieci będą rysować laurki dla tatusiów, a Hugo nie będzie miał taty. No, tego nie wiemy. Gdzieś tam jakieś scenariusze w głowie sobie układamy.
No chyba mamy prawo do szczęścia, od co?
Postanowiła więc opisać rzeczy proste. Takie, w które ludzie potrafią uwierzyć i które potrafią zrozumieć. Napisała więc najpierw tytuł Co wzmacnia nas jako rodzinę? A pod spodem, choć wciąż na samej górze kartki Mam dwie mamy. I koniec. Nie wiadomo co dalej. Co mogła napisać Natalka dalej w tym wypracowaniu szkolnym? Co napisała? Jak myślicie?
Był to mój reportaż pod tytułem Bajka o rodzinie w realizacji Tomka Cybuli. Wykorzystałam fragmenty bajki Izabeli Morskiej Kocia rodzina, czytanej na Festiwalu Tęczowych Rodzin przez Martę Kosińską. Poznaliśmy dzisiaj kilka rodzin i tylko część problemów, jakie ich dotyczą. Wkrótce poznamy bliżej jedną z tęczowych rodzin, która zdecydowała się ujawnić swój wizerunek, żeby okazać wsparcie tym, którzy pozostają w ukryciu. Małgorzata Żerwe, do usłyszenia.
Fabryka reportażu.